GAK. Wasze domy kultury w Gdańsku.
Są miejsca, które nie potrzebują wielkich pomników, by opowiedzieć swoją historię. Wyspa Sobieszewska to jedno z nich. Cicha, otulona szumem morza, skrywająca wspomnienia zapisane w pamięci jej mieszkańców. Opowieści, które dojrzewają jak bursztyn, przez lata, powoli, w cieniu codzienności. W tym podcaście wsłuchujemy się w te głosy, niewidoczne na mapach, ale bezcenne, bo każde wspomnienie to skarb. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu Jedna Wyspa, Wiele Wspomnień, a dziś moim i Państwa gościem jest osoba delikatna, krucha jak woal. Ona czuje dotyk pędzla, czuje tkaninę malarską i presję płótna. Wrażliwa, pracowita, myśląca, prawdziwa artystka. Malarka, która maluje nie tylko kolorem, ale emocją. Urodzona w dalekiej Węglówce, w województwie małopolskim. Ukończyła studia artystyczne w Poznaniu i Gdańsku. Jej pracę można oglądać od Fromborka przez Gdańsk aż po Cannes. Moim Państwa gościem jest pani Danuta Jopak. Witam serdecznie.
Dzień dobry. Niezmiernie mi miło. Pięknie pan rozpoczął słowami nieżyjącego już niestety pana profesora Kazimierza Kacha Ostrowskiego. Bardzo mnie ten cytat zawsze trzyma na duchu. Dziękuję.
Zacząłem od Fromborka przez Gdańsk, Cannes i właśnie Buenos Aires. Co się stało ostatnio we Fromborku?
We Fromborku mamy razem z moim kolegą artystycznym głównie, towarzyszem, Erasmem Wojciechem Felcynem, wystawę pod tytułem Ostatni znak zapytania, dialog. Wystawa się odbywa w wieży Radziejowskiego, nieprawdopodobnie inspirującym miejscu, przepięknym. Architektura tego miejsca do końca życia zapadnie mi w pamięci i nie tylko mnie, bo słyszeliśmy wypowiedzi ludzi w czasie wernisażu i później, jak zestaw naszych obrazów, fotografii Erasma i mojego malarstwa, jak wybrzmiały na tle tych murów historycznych. Wystawa ma wydźwięk. Chodzi nam o ekologię, krótko mówiąc, ale nie są to plakaty, jest to malarstwo i są to fotografie, które wchodzą z sobą w dialog z publicznością, w dialog z miejscem właśnie. No to to Fromborg. Do 15 sierpnia zapraszam.
Tak, wystawa jest, wernisaż wystawy odbył się w Noc Muzeów. Całość ekspozycji jest w kompleksie katedralnym katedry we Fromborku, więc miejsce szczególne nad Zalewem Wiślanym. Z Fromborka udajemy się do Gdańska i właśnie na Wyspę Sobieszewską, bo tam jest właśnie to miejsce, gdzie pani tworzy, gdzie pani mieszka, gdzie pani obserwuje społeczność, Wyspę Sobieszewską, las, przyrodę. Jak to się stało, że trafiła pani z dalekiej Węglówki na wyspę? Los, przypadek, świadomy wybór?
Zaczęło się od tego, że mój ojciec, weterynarz, podlegał kiedyś tak zwanym nakazom pracy. I myśmy się przeprowadzali właściwie co roku. Później już nakazy pracy się skończyły, ale tata lubił zmieniać miejsce zamieszkania. Gdzieś tam w latach 70. wymyślił, że chciałby nad morzem jakąś chałupkę kupić. No i zaczęli jeździć z mamą. Znaleźli to miejsce, ja jeździłam z nimi. Ja się zakochałam natychmiast w Wyspie Sobieszewskiej, zwłaszcza w Świbnie, które jest bardziej dzikie, można powiedzieć, takie jeszcze mniej ucywilizowane wówczas było i w dalszym ciągu nie jest główną miejscowością na Wyspie Sobieszewskiej. Las, plaża, te wszystkie chwasty, te drzewa, te rybaczówki, bo prawie nie było jeszcze wtedy takiej zabudowy klockowej. Było kilka takich PRL-owskich, takich klocków, już wówczas naszykowanych na przyjmowanie turystów. Jakoś ludzie zwęszyli, że można przy pomocy turystów pieniądze zarobić. Wynajmowane były pokoje i w tych rybaczówkach, i nowe stawiane były już tak obszernie budowane, takie obszerne, żeby można było wynajmować. Ostatecznie moi rodzice tam nie mieszkali. I po nie za długim czasie ja to dostałam. Byliśmy wówczas z mężem bardzo młodziutcy. Ojej, jak to młodziutcy. Córeczka nasza była maleńka wtedy. Sprowadziliśmy się tam dzień po wszystkich świętych, czyli na zimę.
W najgorszym chyba możliwym momencie,
tak,
kiedy można przyjechać na wyspę.
Wiatry sztormowe.
Szybko ciemno.
Szybko ciemno. Okienka malutkie, szprosowe, niektóre popękane. Nie było wody, nie było toalety. Pierwszą zimę córeczka spędziła u babci, bo tam się nie dało jednak. Zaczęliśmy remont. Niektórzy się trochę pukali w głowę, gdzie wyście tam. Ale ja nie ustąpiłam. Jestem tak przywiązana do tego miejsca, że pewnego razu, gdy okoliczności życiowe poddały taką myśl mojej córce, która już mieszkała wtedy w Nicei we Francji, żeby sprzedać, bo ja zostałam, rodzina mi się rozjechała, ja zostałam sama w tej rybaczówce, żeby sprzedać i pojechać na Lazurowe Wybrzeże, no to ja nawet sprzedałam ten domek, ale potem szybko odkupiłam, bo zaczęłam usychać. I tak Świbno wygrało z Lazurowym Wybrzeżem, czego nie żałuję, bardzo dobrze się czuję na wyspie.
Poddała się pani tej tożsamości, przyjęła tą tożsamość, można by tak powiedzieć, jako osoba, ale też jako artystka.
Wówczas jeszcze nie artystka. Ja studia skończyłam, już jak odchowałam trochę dziecko, pracowałam w stacji ornitologicznej, bo moim marzeniem było zostać słynnym ornitologiem. Miałam marzenie, żeby skończyć studia biologiczne, jak już dziecko będzie trochę bardziej samodzielne. No ale poszłam na egzaminy do szkoły, wtedy jeszcze nie akademii, tylko Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych. I poszłam na malarstwo. Zresztą przenikały się zawsze u mnie światy literatury, sztuki, biologii, ukochania przyrody. No i tak to się potoczyło. Dosyć nieoczekiwanie dla mnie samej.
A jak zapamiętała pani samą Wyspę Sobieszewską? Krajobraz, mieszkańców, sąsiadów, te domy właśnie z tych pierwszych
tak,
lat, kiedy
no po
tym, może nie akurat z tego 2 listopada, ale z tych późniejszych lat, z tego pierwszego lata, które nastąpiło po sprowadzeniu.
Pierwsze lato i jeszcze na moje szczęście kilka następnych, czy kilkanaście, gdzie było bardzo dużo przestrzeni, bardzo dużo zieleni, niewiele betonu. Głównie to była jeszcze zabudowa miejscowa, tradycyjna, rybacka, gdzie była rybaczówka, szałerek na przybory, sieci, bosaki i takie różne rzeczy. Ogród koło tego, no i przestrzeń, o której powiedziałam, bo te rybaczówki były w znacznej odległości od siebie. Pamiętam rybaków, pamiętam no już tych, którzy nie żyją. Z okien mojego domu, które wychodziły na nieutwardzoną wówczas ulicę Wiosłową, przechodził pan Ruks, rybak, starszy pan. Mówili, że ma 100 lat. On przechodził koło mojego domu takim godnym krokiem, ale to nie był krok, który jak czasami ludzie się wynoszą i nie idą, tylko kroczą. On szedł, ale to była taka godność w tym. Być może też już zmęczenie wiekiem i pracą, bo szedł z portu do domu. Fajkę miał, czasem z niej się kurzyła, czasem tylko mu wystawała. I to był przepiękny dla mnie widok. Sąsiedzi się znali, pogawędki istniały. I tego mi bardzo szkoda, bo zagęściło się nieprawdopodobnie bardzo nowoczesnymi, ładnymi powiedzmy domami, tylko że wyspa całkowicie straciła charakter swój rybacki. I brak mi też tych pogawędek. Teraz ludzie
zamknęli
samochód
się.
I nie ma. Dzieci się kiedyś bawiły na ulicy albo w ogródku jednego czy drugiego sąsiada. Przychodziły, odwiedzały się. Nie ma tego teraz i tego bardzo, bardzo żałuję.
W pierwszych latach zaczyna pani poznawać wyspę. Czy znalazła pani takie miejsce, które się staje pani taką oazą? Czy mogła pani tam zawsze uciec?
Oazą był zawsze mój dom, moje podwórko, mój ogród dziki. Jednego takiego szczególnego miejsca nie mam. Do lasu bardzo często zawsze lubiłam chodzić, nad morze, na plażę, zbierać bursztyny po sztormie. To były dla mnie rzeczy zupełnie do tej pory nieznane, niespodziewane, także biegałam po każdym wieczorze, a nawet jeszcze w trakcie sztormu, żeby przygody przeżywać, żeby paść swoją duszę, swoje emocje. Jednego takiego konkretnego, żeby było jakimś moim takim schowankiem. No tym schowankiem jest jednak mój dom, ale to myślę, że dosyć powszechne jest, że jak ktoś kocha swoje miejsce, to właśnie jest ono takim dla niego wytchnieniem, schowankiem, gdzie się czuje dobrze.
Mówiliśmy też, że wiele rzeczy zaginęło z pamięci wizualnie, ale czy pozostało coś takiego niezmiennego, co trwa cały czas na wyspie i zakodowało się w pani pamięci?
No tak, jedne wartości tkwią w ludziach i w krajobrazie. To się przenika, oczywiście. Ludzi tych, których ja poznałam przybywając na wyspę jako bardzo młoda osoba, już w większości nie ma. Te rodziny, które jeszcze mają swoich przodków, mają to szczęście, funkcjonują w dalszym ciągu tak bardziej otwarcie wobec sąsiadów, wobec krajobrazu. Myślę, że to takie przywiązanie z pokolenia na pokolenie do miejsca jest czymś konstans, że to nie ginie, co mi się bardzo podoba, co bardzo lubię. Do krajobrazu jestem niezmiernie przywiązana, do pojedynczych drzew nawet, niektórych.
Czyli są te miejsca jednak, te pojedyncze.
Wyspa jest malutka, tych miejsc jest dużo i wskazać jedno to mi się wydało niemożliwe, ale są jakieś w polach, które coraz bardziej niestety zarastają betonem, a nie zielenią. Jakieś pokręcone drzewa na pobrzeżach lasu, w lesie. Z lękiem, z żalem obserwuję, jak one są likwidowane, wycinane. No, to mi się nie podoba.
Zaczyna pani swoją drogę artystyczną, drogę malarską. Czy wyspa ma stałe miejsce? Czy jednak pani woli się rzucić gdzieś na bardziej głęboką wodę? Czy jednak temat wyspy, on zaczyna się pojawiać?
Bezpośredniego przełożenia krajobrazu nie ma u mnie w malarstwie. Nigdy nie byłam dosłowna, natomiast bardzo mnie inspirują miejsca spotkania z ludźmi. Zresztą wydaje mi się, że nasz portret wewnętrzny, że tak to nazwę, jest funkcją właśnie spotkań i przeżyć. Spotkań z ludźmi, z krajobrazem, ze zjawiskami przyrody. Funkcją rozmów, jakie z ludźmi przeprowadzamy. Także w tym sensie wyspa, jako mój ulubiony zakątek na świecie, jest dla mnie bardzo inspirująca i wpływa na moje malarstwo.
Czyli jest to niejako taka opowieść, która w kolejnych obrazach gdzieś się przejawia.
No tak, moje obrazy to jest opowieść mojej duszy, wylew moich emocji, a wyspa ma na to kapitalny wpływ, najważniejszy.
I chyba ona dalej inspiruje mimo wszystko.
Ale naturalnie, z tym, że pojawił się ogromny niepokój związany z tym, co powiedziałam, z dewastacją przyrody, z betonowaniem. Ja sobie nie zakładałam tego, że moje malarstwo się zmieni, ale się zmieniło. Zaczęły pojawiać się barwy dla mnie do tej pory nieoczekiwane, nieosiągalne w malarstwie, bo na przykład czerwień, ja się tego koloru się bałam.
Opowiedzmy o czerwieni. Tak. Znam pani malarstwo, bardzo je uwielbiam, bo właśnie jest dominujący kolor czerwony. Te obrazy są przepiękne. Ale chyba nie zawsze tak było.
Kiedyś moje obrazy były łagodne, aczkolwiek nie nudne, jak napisali krytycy, ale były utrzymywane w bardzo jasnych, pastelowych tonach i ze swoim takim specyficznym, to dzięki mojej technice nakładania barwników, pokryte taką jakby delikatną mgiełką, a któryś z krytyków napisał, że one jak muszle perłopławów się zachowują, bo patrząc pod takim kątem to jest... No. I teraz, jak powiedziałam, zupełnie bezwiednie dla mnie, sięgnęłam po kolor czerwony. który mnie uwodził już od czasów studiów, ale ja się go bałam, bo to technologicznie jest bardzo ciężki kolor i podczas prób studenckich coś mi tam nie wyszło i ja odłożyłam czerwień na bok i zaczął mnie kusić znowu i uwodzić ten kolor, a miałam tych czerwieni w pracowni bardzo dużo jeszcze z przydziałów studenckich, niewykorzystanych leżały te tubki. Podkręcałam i zaczęłam malować na czerwono i poszły całe serie. Czerwień jest kolorem bardzo symbolicznym i w malarstwie, i w folklorze, i wiemy sami dokładnie, że na nas działa. Fizycznie na nas, emocjonalnie działa. Zresztą wszystkie kolory. W psychofizjologii widzenia czerwień zajmuje bardzo specyficzne miejsce, bo o ile istnieje podział na kolory ciepłe i zimne, ewidentnie biel, wszystkie odcienie błękitów to są kolory zimne, które uspokajają, wyciszają, dają poczucie ładu, spokoju właśnie. To ciepłe, żółty rozwesela, pomarańczowy to już tam podgarnia gdzieś, żeby trochę do czynu się ruszyć. A czerwień jest symbolem krwi. I teraz tak, jest krew śmierci, wojenna, katastroficzna. Tej czerwieni nie chcemy, ale ona się niestety pojawia cały czas. Jest krew życia, którą afirmujemy, którą chcemy. Chcemy tej czerwieni. Czerwień prowokuje nas do czynu. O ile pozostałe ciepłe nas rozweselają, to czerwień nas prowokuje wręcz do czynu. Symbolem rewolucji jest czerwień. I teraz tak. Może prowokować do czynu dobrego, może prowokować do czynu złego. To jest cały czas ambiwalencja tego koloru, tego, że on bywa dobry, bywa życiodajny, bywa niebezpieczny. I jeszcze jedna przewrotka niesamowita czerwieni, gdzie kolorem dopełniającym, barwą dopełniającą do czerwieni jest zieleń. Jak patrzymy na czerwień przez chwilę, zamykamy oczy, to nam się pojawia na siatkówce, odbija nam się zieleń. Zieleń, która jest z kolei barwą nadziei. Cała wiosna to zieleń. I zawsze i w folklorze, i w duszach naszych zieleń to nadzieja. Także ten kolor czerwony, który nawet chciałby nas sprowokować do złego czynu, w powidoku ma zieleń, która sama o tym nie wiedząc trochę nas może moderuje i daje nadzieję.
A czy tych inspiracji o tej opowieści o wyspie trzeba szukać głębiej, intensywniej niż kiedyś?
Inspiracje to każdy dzień, każda minuta działa na nas i to się gdzieś tam odkłada i potem owocuje w postaci u mnie obrazu, nastroju najpierw. I ja nigdy nie szukam inspiracji. Ja czuję się tak atakowana z każdej strony, że ja wręcz nieraz potem jak stoję przed płótnem i chcę zrobić czysty taki obraz, że tylko to mi się nie udaje, bo jeszcze to i jeszcze tamto, bo cały czas w nas coś atakuje, coś uderza, coś się dzieje na świecie. Nie ma od tego oddechu. Więcej jest niepokoju, wręcz strachu o to, że będzie królował beton, że cofki nas zmiotą. Niestety, nie będzie to już wioska rybacka, już bez odwrotu.
Czyli cały czas jest w drodze, bo nieprzypadkowo zdradzam ten tytuł, bo to był bardzo ważny cykl wystaw, który cały czas trwa.
A tak, to jest moje ulubione dziecko, z którym właściwie, no można by powiedzieć, wpadłam, bo to początek przypadkowy i dosyć krotochwilny. Ja nie wymyśliłam tego, tylko doszło do tego, że tak powiem. Miałam wystawę w Druskiennikach. Mieliśmy we dwoje właściwie z kolegą rzeźbiarzem Zbigniewem Wąsielem. Tu ukłon wielki w stronę pani Marii Borkowskiej-Flisek, która przez lata organizowała wymianę kulturalną między Polską i Litwą. I właśnie dzięki niej mieliśmy możliwość odwiedzania Druskiennik, robienia tam wystaw. A artyści litewscy przyjeżdżali do nas w Wyspie Skarbów nieraz
tak,
się
wiele, wiele lat temu, chyba, myślę, że z 15 lat temu, jak moja pamięć sięga, ta pierwsza wystawa w drodze się odbyła, była prezentowana w galerii.
Tak, tak, całkowicie pierwsza. A dlaczego w ogóle się wzięła na świecie? No to stąd, że w tych Druskiennikach, w przepięknej galerii Jonynas, właśnie ze Zbychem mieliśmy wystawę. Po wernisażu znalazło się ogromne grono w takiej knajpce miejscowej, takiej bohemiarskiej trochę, szyrdele, co po litewsku jest serduszko. No i tam się bardzo fajni ludzie zbierali. No i tak jesteśmy tam po tym wernisażu i Zbychu w pewnym momencie mówi do mnie, wiesz, tam w Sobieszewie mam zamówione miejsce na wystawę w Wyspie Skarbów, robię zbiorową, chciałabyś wziąć udział? Ja mówię, no Zbyszku, dziękuję ci bardzo, z wielką radością i dziękuję, że mi zaproponowałeś. Jak najbardziej. Wróciliśmy do Polski, sprawa została zaklepana, no to ja ci wpiszę. No i wpisał. Po czym już w Polsce dostaję telefon od Zbycha. Słuchaj, bo ty tam blisko mieszkasz, czy mogłabyś to załatwić, to? Ja mówię, dobrze Zbyszku, oczywiście. Za chwilę telefon. A czy mogłabyś z tym pogadać? A jeszcze tam chciałbym zaprosić tą artystkę, weź się z nią skontaktuj. W pewnym momencie ja się zorientowałam, że to ja robię tą wystawę, a nie Zbychu. On poza tym ma taką specyfikę, o czym wszyscy, którzy go znają, wiedzą, że w pewnym momencie zapada się pod ziemię. Nie ma Zbycha już. No i jak mi już wydał dyrektywy, wszystkie możliwe, potrzebne do zorganizowania wystawy, zapadł się pod ziemię. Nie było z nim kontaktu. Nawet nie pamiętam, czy na wernisaż przyjechał. I ja debiutantka w organizowaniu zbiorowych wystaw zostałam na szczęście ze znakomitym zespołem Wyspy Skarbów, no, z którym mi się cudownie pracowało. No więc ja temu dziecku, które mi zostało ni z gruchy, ni z pietruchy, nadałam imię w drodze ad hoc, no bo coś trzeba było jakoś tą wystawę ukierunkować, coś z tym zrobić. No i tak zostało potem, jak już ta wystawa się odbyła. A osób było 17. Była artystka z Danii, było dwóch artystów, jeden z Włoch, drugi z Niemiec. Byli artyści z Litwy. Także to była de facto międzynarodowa wystawa i miała miejsce właśnie w Wyspie Skarbów w 2010 roku. I jako gotowiec została przeniesiona później do Gdańska z pewnymi
modyfikacjami,
zmianami. Tak, z pewnymi zmianami personalnymi. No i tak się rozkręciło jakoś, bo i wszystkim znajomym artystom, i mnie samej spodobały się te spotkania. No i tak doszło do 14, z tym, że odbywały się nie tylko w Gdańsku i nie tylko w Polsce, bo rozbestwiłam się i zrobiłam w Ankarze, w Turcji. No i była wystawa artystów ze wszystkich kontynentów w Filharmonii Kaszubskiej, gdzie zebrałam artystów z krajów jak Mozambik, Wietnam. I tak jak mówię, wszystkie kontynenty brały udział. A motto tej wystawy jest takie, dlaczego w ogóle te zbiorowe wystawy tak trafiły i do artystów, i publiczność je bardzo lubi, i mnie daje dużo satysfakcji. A napisałam takie credo króciutkie, które chcę przeczytać, bo słowami to się rozkałapućkam na różne dygresje. W drodze żyjemy, tym samym nasze życie jest w drodze. W drodze jest nasza twórczość. I ta wystawa też jest w drodze. Artyści przyjechali tutaj i wywędrują w kilka różnych miejsc. Skład wystawy jest w drodze, jedni przychodzą, inni odchodzą. Każdy z nas podąża swoim traktem, wytycza własny szlak. Czasem chcemy się spotkać, aby kawałek drogi przebyć wspólnie. I to właśnie, aby kawałek drogi przebyć wspólnie, jest pretekstem spotkania naszych postaw twórczych na tej wystawie. Bo z marszu, z ruchu, ze spotkania, wymiany myśli i energii coś wynika. I o to coś nam właśnie chodzi.
Jeszcze innym pani projektem była wystawa Ślady blizny.
No to już była moja osobista, indywidualna wystawa, która była zrobiona z okazji 35-lecia mojej twórczości artystycznej. Trzy wystawy się na to składały. Pierwsza miała miejsce w Galerii Związku Polskich Artystów Plastyków na ulicy Mariackiej. Druga właśnie w Wyspie Skarbów mojej kochanej, na mojej kochanej wyspie. Trzecia w przestrzeni sztuki WL4 w Stoczni Cesarskiej. I tytuł Ślady blizny. W tytule nawiązałam do tych 35 lat. Ten tytuł bardzo trafił w intencję pokazania drogi wcale nie usłanej różami. Były sukcesy, były porażki. O ile słowo ślady implikuje pojęcie blizny i każda blizna jest śladem, to ślad nie zawsze jest blizną. Dlatego użyłam obu pojęć. Idąc przez życie zostawiamy ślady, często nawet o tym nie myśląc, ale często też świadomie kreujemy dorobek, który po nas zostanie. Wypisałam sobie taki cytat Emersona, który bardzo mi pasuje. No on powiedział tak: nie idź tam, dokąd może prowadzić ścieżka. Idź tam, gdzie nie ma ścieżki i zostaw swój ślad. No to ja mam zawsze dreszcze, jak sobie to zdanie Emersona czytam. Życzę nam wszystkim, żeby ślady przez nas pozostawione były piękne, a blizny są świadectwem ran, jakie nam, powiedzmy, życie zadaje. I niech będą świadectwem, że nie przeczekaliśmy życia w krzakach.
A na zakończenie naszej rozmowy jeszcze jedno bardzo ważne pytanie. Co dziś powinno dawać najwięcej siły do tworzenia?
Myślę, że zawsze siłę daje szczerość. Jeżeli człowiek chce znaleźć swoją drogę, ale siedzi i kombinuje, co ja będę robił, czyli a to dziś będę malował jak Picasso, bo to takie łatwe, a jutro to zrobię to, nigdy się nie połapie, nigdy satysfakcji nie zazna w tej pracy. Ciężka praca w dochodzeniu do swojego stylu, ale to dyktuje osobowość twórcza. Nie ma tego, że sobie coś powiem. Szczerość i jeszcze raz szczerość. Jeżeli to przechodzi przez moje sito, to ja mogę pokazać to ludziom. Malując nie myślę o ludziach, bo wiem, że nie do wszystkich trafię. Mam trafić do siebie. Taka jest moja uczciwość. Uznam, że dałam produkt, powiedzmy, najwyższej klasy, że dałam najlepsze, na co mnie stać, wtedy daję to ludziom. Podoba się albo nie.
Bardzo dziękuję za rozmowę.
Również serdecznie dziękuję i cieszę się, że mieszkam na wyspie.
Zapraszamy na Wyspę Sobieszewską, a tymczasem do usłyszenia w następnym podcaście. Jedna wyspa, wiele wspomnień.